Rozmawiamy w roku nazywanym rokiem jubileuszowym, 1050 lat od chrztu Polski. Naród sobie odświeża wiedzę historyczną, ale wszyscy się skupiają tylko na tym Mieszku I, gdzie to było, kto chrzcił, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach. Natomiast ja chciałbym, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się, co się działo zaraz potem. No bo od tego momentu samego chrztu Polski do momentu, kiedy zaczęliśmy być krajem katolickim, to było jednak coś pomiędzy. Przecież to nie było tak, o, na pstryknięcie palca, prawda? Był na początku książę, byli ci jego dworzanie, którzy ten chrzest przyjęli, no a potem?
Jest to bardzo trudna sprawa, bo mamy niestety mało źródeł. Jest to wczesne średniowiecze, o którym oczywiście mało pisano, ale cokolwiek jednak wiemy. Możemy się domyślać. Znaczy mamy mało źródeł, jeśli chodzi o sam przebieg chrystianizacji Polski. Natomiast dysponujemy źródłami porównawczymi, to znaczy wiemy cokolwiek, jak wyglądała chrystianizacja Sasów podbitych przez Karola Wielkiego na przełomie VIII i IX wieku. Wiemy, jak wyglądała misja prowadzona przez świętego Ottona z Bambergu. Święty Otto prowadził misję na początku XII wieku na Pomorzu Zachodnim z polecenia Bolesława Krzywoustego, czyli polskiego władcy. No to już było oczywiście te sto kilkadziesiąt lat po chrzcie, to już Polska sama występowała w roli organizatora chrystianizacji, ale dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, że o misji świętego Ottona zachowały się trzy teksty, są trzy żywoty spisane przez ludzi, którzy mieli informacje od uczniów świętego Ottona, czy uczestników tej misji, czyli naocznych świadków, i opisywali dokładnie, jak to wyglądało, więc możemy sobie wyobrazić, że pewne działania były podobne. No, troszkę też wiemy, jak przebiegała misja na Rusi Kijowskiej, kiedy Ruś Kijowska co prawda przyjęła chrzest od Bizancjum, czyli to był chrzest w obrządku wschodnim, z tym był też w końcu X wieku, 988 rok, z tym, że przypominam, że jeszcze wtedy nie było schizmy, to znaczy to był inny obrządek, ale jeszcze jeden kościół, no a książę Włodzimierz no, sprawował władzę na podobnych zasadach jak Mieszko, więc pewne analogie tutaj można wysnuwać. I teraz pewna taka rzecz, która tutaj spina, to znaczy prawdopodobnie został zastosowany też i w państwie Mieszka tak zwany schemat Alcuin. Alcuin to był duchowny z otoczenia Karola Wielkiego, zresztą z pochodzenia Anglosas, bardzo mądry człowiek, doradca Karola Wielkiego, który między innymi opracował taki schemat, jak należy nawracać ludy pogańskie, znaczy pogan, jak chrystianizować. I wedle tego schematu Alcuina miało to się odbywać w trzech etapach. To znaczy najpierw tych katechumenów naucza się prawd wiary, no oczywiście no nie bardzo skomplikowanych, no ale podstawowe informacje im się podaje, że istnieje Pan Bóg, że stworzył świat, że Chrystus umarł na krzyżu, no takie zupełnie podstawowe rzeczy. Następnie dokonuje się chrztu, a następnie uczy się zasad życia chrześcijańskiego. Można powiedzieć, że to takie było trochę przewrotne, bo te zasady życia chrześcijańskiego zakładały rozmaite wymagania, więc może gdyby przed aktem chrztu poganie wiedzieli na przykład, że trzeba będzie pościć albo nie będzie wolno pracować w niedzielę, to może by tak ochotnie się nie chrzcili. No, ale taka była zasada i rzeczywiście święty Otto też do tej zasady stosował się na początku XII wieku. Zasada wymyślona na przełomie VIII i IX wieku. Więc wydaje się, że to była zasada powszechna i na terenie państwa Mieszka powinna też być stosowana. Aha, tutaj takie wyjaśnienie drobne. Używam sformułowania państwo Mieszka, dlatego że sformułowanie Polska, określenie naszego państwa, w ten sposób pojawia się w źródłach dopiero około roku 1000 w związku ze zjazdem gnieźnieńskim. Wcześniej historycy mówią o państwie Mieszka czy monarchii piastowskiej, ale nie powinno się używać słowa Polska, czyli nasz pierwszy historyczny władca zszedł do grobu, nie wiedząc o tym, że był władcą Polski, że stworzył przyszłe państwo polskie. A to tak na marginesie.
Ja bym jeszcze jedną dygresję zrobił. Tutaj na chwilkę byśmy się zatrzymali i jedno wtrącenie, a właściwie uzupełnienie bym poprosił. Tutaj każdy, kto się uczył historii w szkole, tych paru słowiańskich bogów by mógł wymienić, ale z czego przechodzili na chrześcijaństwo nasi przodkowie? Czy w tych ich wierzeniach tam związanych czy z siłami przyrody, czy właśnie z tymi ich bóstwami, czy był jakiś taki punkt zaczepienia, którym mogli właśnie też misjonarze wykorzystać jakiekolwiek podobieństwo na przykład, żeby to nie był taki całkowicie przeskok do innego świata?
Bardzo dobre pytanie. Znaczy tak, o tym jak na ziemiach polskich wyglądała religia pogańska wiemy mało, też wnioskujemy przez analogię, bo troszkę więcej wiemy o innych ludach słowiańskich, z Rusi mamy lepsze źródła i z Połabia, czyli obszaru między Łabą a Odrą. Dzisiaj to jest obszar całkowicie zgermanizowany. Natomiast tu może nie była to kwestia imion bogów słowiańskich, bo religia pogańska miała to do siebie, że można było tych bogów mnożyć w nieskończoność. To znaczy, jeżeli się zaczynało wierzyć w kolejnego boga, czy wprowadzało kult jakiegoś nowego boga, to nie przeszkadzało, żeby tamtych poprzednich czcić, więc tu nie trzeba było zastępować bogów pogańskich bogiem chrześcijańskim. Jest taka anegdota też o władcy, który ochrzcił się mniej więcej w tym samym czasie, co Mieszko, aczkolwiek nie Słowianinie, o księciu węgierskim Gejzie, że Gejzie, ktoś tam z duchownych zwrócił uwagę, że on się ochrzcił, uczęszcza do kościoła na mszę, a zarazem składa ofiary pogańskim bogom. A na to Gejza odpowiedział, że on jest na tyle zamożnym księciem, że jego stać na to, żeby składać ofiary i bogu chrześcijan, i bogom pogańskim, więc będzie to robił.
A co z tym, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną?
No, tak. No więc nie do końca rozumiał to przykazanie. Oczywiście, no bo tu jakoś tam pouczono go zasad właśnie tych prawd wiary, ale pytanie właśnie, ile on z tego zrozumiał, no tyle mniej więcej. Natomiast pytanie tutaj jest o tyle zasadne, to nie imiona bogów były ważne, co rola społeczna religii, to znaczy po co poganie wierzyli w tych bogów? No, wierzyli przede wszystkim w to, że bogowie zapewniają im pomyślność i to pomyślność raczej doczesną, znaczy oni mieli jakieś wyobrażenia na temat życia wiecznego, stosunkowo mało o tym wiemy, ale przede wszystkim oczekiwali od swoich bogów zapewnienia pomyślności w życiu doczesnym i także zapewnienia pomyślności, no nie tylko osobie indywidualnej, ale całemu ludowi, plemieniu, no społeczności. Znane są takie opisy, na przykład z Połabia, kiedy podejmowano decyzję o wojnie w ten sposób, że koń wróżebny wskazywał, czy warto wojnę rozpoczynać, czy nie. Koń wróżebny to musiał jakąś poprzeczkę przejść, albo spadła, albo nie, i to uważano za znak bogów. I wtedy bogowie albo będą sprzyjać plemieniu, albo nie. Więc oczekiwano po prostu od bogów, że oni będą zapewniać pomyślność. Mamy też taki opis jednego z żywotów świętego Wojciecha, kiedy on się udał do Prusów pogańskich. Oni też nie byli Słowianami, no ale Prusowie byli Bałtami, to byli pobratymcy dzisiejszych Litwinów i Łotyszy. Mówili językiem spokrewnionym z tymi językami. No. I tam według jednego z żywotów mowa jest o tym, że oni zabili świętego Wojciecha, dlatego że obawiali się, że jeżeli człowiek innej wiary przyjdzie do ich plemienia i obrażą się ich bogowie, no tutaj widocznie trochę się bali jednak, że on im każe porzucić tych starych bogów, bo może jakby nie kazał, tylko nowego boga wprowadził, to nie byłoby problemu, tak jak Gejza, no ale on ich nauczał, że trzeba wszystkich bogów porzucić, więc jeśli bogów tych starych porzucą, no to bogowie się obrażą i wobec tego pola nie będą rodzić, no będzie nieurodzaj, klęska, więc bogów nie można obrazić, bo oni w sposób taki bardzo namacalny mogą się zemścić. I ślady podobnego rozumowania mamy też w czasie misji świętego Ottona na Pomorzu, czyli znowu początek XII wieku. Święty Otto odwiedzał bardzo bogate miasta pomorskie, bo tam były miasta, które się bardzo bogaciły na handlu. Miał poprzednika, któremu się zupełnie nie udało, Hiszpana Bernarda, który to Hiszpan Bernard przyszedł do tych bogatych Pomorzan w pokutnej szacie, jakiejś takiej bardzo skromnej, ponieważ wtedy w Europie propagowano ubóstwo, wskazywano, że chrześcijan nie powinien się bogacić i tak dalej. No i zaczął tym bogatym kupcom pomorskim opowiadać, że jak oni będą żyli w taki sposób jak on, czyli chodzili w jakichś takich worach pokutnych, to uzyskają zbawienie wieczne.
I go wyśmieli?
Oczywiście, oni go wyśmieli, no bo on im mówił o czymś, o czym oni nie mieli pojęcia, natomiast widzieli ludzie bardzo bogaci, widzieli tu jakiegoś obdartego faceta, który im coś opowiada, potraktowali go jak wariata. Natomiast święty Otto był dużo lepiej do tego przygotowany. Właśnie wiedział już o tym niepowodzeniu swojego poprzednika. Święty Otto odwrotnie przyjechał z bardzo bogatymi darami, które wręczał tam różnym naczelnikom plemiennym, czy jakiejś tam starszyźnie tych miast, różnym tamtejszym możnym. W ogóle sam występował w bardzo bogatym stroju, żeby zaimponować im, pokazać, że wysłannik Boga prezentuje się bardzo okazale, więc oni w tym momencie z pewnym szacunkiem, że jeżeli Bóg, chrześcijan ma takiego wysłannika, który w takich pięknie zdobionych szatach chodzi, jeszcze im jak się ochrzczą rozdaje jakieś szaty, pierścienie, klejnoty, coś takiego, to takiego Boga można poważać, Boga, który wysyła jakiegoś obdartusa, to niekoniecznie. I druga rzecz, często też stosowana jako metoda przez świętego Ottona, to było ścinanie świętych drzew czy jakichś świętych posągów, niszczenie obiektów kultu, ale niszczenie publiczne. I tu chodziło nawet nie o to, żeby zniszczyć taki obiekt, żeby oni się tam nie zbierali, tylko o to, żeby pokazać, że ich Bóg pogański nic nie jest wart, bo gdyby był prawdziwym Bogiem, to w tym momencie grom z jasnego nieba by spadł, czy coś tam innego. Tak. Nie dopuściłby do zniszczenia swojego obiektu kultu. A jeżeli pozwolił ściąć tam drzewo jakieś, czy posąg zarąbać, to znaczy, że jest bardzo słabym Bogiem, bo wysłannik Boga, chrześcijan, może go pokonać.
Załóżmy, że robiono tak i u nas, ale przecież w tym XI wieku też mieliśmy tą tak zwaną reakcję pogańską, prawda?
Tak, o reakcji pogańskiej oczywiście też niewiele wiemy, ale tak podobna reakcja pogańska była troszeczkę później na Węgrzech, także to były typowe zachowania. Ja myślę, że po prostu pewne zachowania jest trudno wyplenić. To znaczy, jeżeli ci ludzie od pokoleń byli przyzwyczajeni, że należy składać ofiary swoim bogom, bogowie za to dają pomyślność i tak się ten świat toczy, to teraz przyjście kapłanów nowej wiary z jakimiś rewelacjami, że jest jeden Bóg, że nie wolno czcić poprzednich bogów i że to ma zapewnić wieczne zbawienie, to było dla tych ludzi niezrozumiałe. Jeszcze tu jest jeden czynnik, z którym się musimy liczyć, to znaczy przymus państwowy.
Właśnie, bo przywołuje się czasami, czy za Mieszka, czy za Bolesława, to wybijanie zębów za bluźnierstwo chwyty.
Załamanie postów. To jest jeszcze inna sprawa, to znaczy nawet jeżeli tym ludziom wytłumaczono, czy ochrzczono ich, czyli najprościej to pewnie do jakiejś rzeki, takie mamy opisy z Rusi właśnie, że kazano wszystkim tam wejść do Dniepru. W opisach z żywotów świętego Ottona, to tam jest mowa o tym, że jakieś takie konstrukcje budowano jeszcze za parawanami, żeby osobno panowie, osobno panie, bo to chrzest się odbywał przez zanurzenie, tak jak do dzisiaj w kościele prawosławnym, więc żeby nie było nieprzystojności, że na Golasa będą wchodzić osoby płci mieszanej do jakichś tam beczek. Na drzwiach gnieźnieńskich też jest taka scena przedstawiona, gdzie święty Wojciech w jakiejś takiej beczce chrzci poganina, także No to w jakichś takich naczyniach, kadziach, beczkach, no coś takiego się to odbywało. No ale teraz pytanie, no książę kazał przyjść na wiec, kazał, nie wiem, wejść do jeziora, czy polalić misjonarze, no coś tam powiedzieli, no coś tam ci ludzie zapamiętali mniej lub więcej, po czym wracali do domu i po swojemu żyli, no przecież nie czarujmy się.
I właśnie po tej pierwszej części symbolicznej mamy tych pierwszych biskupów, misjonarzy, mieli tam powiedzmy tych swoich pomocników, no ale od pierwszych misji do stworzenia sieci parafii, która na przykład obejmuje tam jedna tych kilkanaście osad. Kiedy to się tkało i plotło?
A parafii to w ogóle mówimy na początku XIII wieku. Natomiast jeśli chodzi o ten przymus i też o te reakcje pogańskie, no to jest to, co najłatwiej było egzekwować. To znaczy ci ludzie mogli wiele nie rozumieć z chrześcijaństwa, natomiast no, władza państwowa mogła tak nakazać. Po pierwsze, no, zakaz pracy w niedzielę. Zwracam uwagę, prawda? Po polsku mamy słowo niedziela, czyli nie działa się wtedy, nie pracuje. Po rosyjsku niedziela to jest woskresienie, też jest to chrześcijańskie określenie, ale tydzień jest niedziela, czyli to też gdzieś musiała być próba nazwania niedzielą pierwszego dnia tygodnia, no. Tak to musiało być. I teraz, to była rzecz, no, którą jakoś tam można wyegzekwować, bo na czym polegała praca? No, albo praca w polu, to już niekoniecznie misjonarze, tylko to książę mógł, powiedzmy, wysłać swoich wojów, żeby sprawdzali, czy ktoś nie wyszedł rządź zboża w niedzielę. Jest taki przykład w jednym z żywotów świętego Ottona, że kobieta w niedzielę, już ochrzczona, prawda, w niedzielę wyszła z sierpem rządź zboże, no i Pan Bóg ją pokarał, bo sierp jej do ręki przyrósł, ale święty Otto cudownie ją uzdrowił. No i to oczywiście takie rzeczy to jest jako przykład, takie egzemplum dla ludzi, żeby sobie popamiętali, że nie wolno. No bo to się takie rzeczy na kazaniach opowiadało, że pamiętajcie, jak wyjdziecie tam z sierpem, to tylko. Druga sprawa to właśnie to, co Pan wspomniał, wybijanie zębów za łamanie postów, przy czym post wtedy był w ogóle dłuższy, a Bolesław Chrobry wprowadził post dziewięciotygodniowy, 9 tygodni przed Wielkanocą. Posty miały też pewne uzasadnienie gospodarcze. Proszę sobie uświadomić, że przez zimę nie sposób było całego stada przechować, no bo trzeba by było zgromadzić paszę, więc część stada rzeczywiście wybijano, konserwowano to mięso, no ale w taki sposób, w jaki można było we wcześniejszym średniowieczu, na jakieś wędzenie, solenie i tak dalej. No i te zwierzaki ubite tam gdzieś późną jesienią, no to wtedy, kiedy już wypada Wielki Post, to niekoniecznie to mięso było najzdrowsze, więc powiedzmy, jest tu pewne uzasadnienie też i ekonomiczne, ale tego jakoś tam pilnowano. Znaczy, no, też trudno mi sobie wyobrazić, żeby woje Chrobrego chodzili od chałupy do chałupy i sprawdzali, co kto tam ma w misce. No, ale może tutaj jakaś większa kontrola, no przynajmniej po grodach, czy coś takiego. I dla przykładu właśnie to wybijanie zębów. No, trzecia rzecz, to też są dyskusje na ten temat, ale kwestia sposobu pochówku. Poganie palili ciało i popioł sypywali do urn, natomiast chrześcijanie, prawda, zakopywali w ziemi. Tutaj też pewnie można było jakoś to próbować egzekwować, no bo przecież nikt nie będzie egzekwował, czy ktoś wieczorem w domu paciorek odmawiał, no bo to jest niemożliwe, natomiast no...
A coś takiego jak stos płonący to raczej widać z daleka.
Tak, no więc no to już stos płonący, poza tym cmentarzysko, no było odwiedzane, to były jakieś tam miejsca, prawda, ważne w społeczności, także w społeczności pogańskiej. To widać. Jest osada, no to gdzie chować się zmarłych? To gdzie macie cmentarz? No trzeba to pokazać. Więc to były jakieś tam próby. To nie znaczy, że od razu wszyscy zaczęli te posty zachowywać i tak dalej, ale no to były pewne rzeczy, które władza państwowa próbowała narzucić. No i kolejna sprawa, to znaczy płacenie dziesięcin i no, zwiększenie obciążeń podatkowych związanych z pojawieniem się kościołów. Po pierwsze, jest pewna liczba duchownych, których trzeba utrzymać. Zwykle są to cudzoziemcy, choć nie zawsze. Mamy taki zapis, żywot pięciu braci męczenników. To chodzi o klasztor benedyktynów pustelników, uczniów świętego Romualda, założyciela zakonu Kamedułów, z tym, że on założył zakon Kamedułów później niż ci jego uczniowie przybyli do Polski. Przybyli do Polski, już można powiedzieć Polski, bo to początek XI wieku, za czasów Chrobrego. Dwaj eremici, Jan i Benedykt. No i dobrali sobie uczniów spośród miejscowego pochodzenia ludzi, dwóch uczniów, Izaaka i Mateusza. Poza tym tam jeszcze był sługa miejscowego pochodzenia Krystyn. No i oni zostali zamordowani z powodów rabunkowych, zresztą no, ale są czczeni jako męczennicy, ale istotne jest, że byli dwaj nowicjusze miejscowego pochodzenia. Ile oni rozumieli z wyrafinowanej duchowości świętego Romualda, to trudno powiedzieć. Mogło to być tak, że po prostu rodzina jakaś można, no zapewne musieli być zmożnej rodziny, jakaś rodzina z otoczenia księcia, no wiedziała, że wypada, jest to akces do tego nowego porządku, oddać synów do klasztoru. No zresztą sam Bolesław Chrobry oddał syna do klasztoru świętego Romualda, co prawda dlatego, że to był najstarszy syn, a chciał młodszemu zapewnić tron, ale przy okazji to się liczyło właśnie. To był też taki element właśnie funkcjonowania społeczeństwa chrześcijańskiego, bo chrześcijaństwo miało taki wymiar społeczny, organizowało społeczeństwo. Natomiast trzeba było utrzymywać księży, klasztory, no coś tam się pojawiało. Budowa kościołów, no to jest, są spore inwestycje, czyli co, no książę ściągał ludzi, jakichś poddanych niewolników, no różne tam były kategorie ludności zależnej. W każdym razie, no świadczenia w robociźnie po prostu, no że kazał budować kościoły. No coś, co nie jest do końca zrozumiałe, po co to ma istnieć, a wymaga ciężkiej pracy. Będzie sprawdzał książę, czy tam jego urzędnicy, czy się nie wyszło z sierpem w niedzielę na pole, a jak tu się zbliża burza na przykład i trzeba zboże ściąć, to co nas obchodzi, to że książę sobie wymyślił, że co siódmy dzień nie należy pracować. No. Te posty też nieprzyjemna rzecz. Więc to plus te obciążenia jeszcze podatkowe mogły wywoływać takie... Tak,
od rubuntu po prostu.
To zupełnie zrozumiałe to jest. Przy czym tu prawdopodobnie utożsamiano państwo, różne wady państwa, no także z kościołem, bo w tym wczesnym okresie chrześcijaństwa kościół był po prostu instytucją państwową. Biskupi byli urzędnikami państwowymi, kościoły były własnością księcia. W tej sytuacji ludzie na to tak patrzyli, że książę sobie nasprowadzał jakichś nowych urzędników, którzy nie wiadomo do czego są potrzebni. Trzeba ich utrzymywać, trzeba im budować takie budowle, które też nie wiadomo do czego są potrzebne i jeszcze wtrącają się ludziom w to, że kiedy ma być zbierane zboże z pola. No więc w którymś momencie to mogło eksplodować. Plus jeszcze, jeśli chodzi o tak zwaną reakcję pogańską, tam wydaje się, że były też przyczyny polityczne, to znaczy po prostu monarchia Chrobrego rozrosła się na skutek jego no, zwycięskiej polityki do takich rozmiarów, że tego się już nie dało sprawnie zarządzać i wymagało to po prostu ciągnięcia gigantycznych podatków, to mogły być podatki w robociźnie czy w naturze, ale po prostu gigantycznego no, aparatu fiskalnego i plus jeszcze to chrześcijaństwo, no więc to w którymś momencie eksplodowało wszystko razem.
Mamy ten pierwszy okres, kiedy chrześcijaństwo to był wybór elity narzucony poddanym, a jak doszliśmy do tego, że to chrześcijaństwo się u nas tak wkorzeniło aż do tego poziomu, jak to mamy nawet teraz, mówi się, ludowa pobożność, prawda? Więc kiedy tacy ludzie zwykli, właśnie ci kmiecie czy rzemieślnicy, kiedy oni to tak, no, przyswoili, to chyba jest dobre słowo.
Tu sądzi się, że takim przełomowym stuleciem, i to nie tylko dla Polski, był wiek XIII, przy czym to wynikało nie tylko z upływu czasu, no że to przez tam 200-300 lat to chrześcijaństwo się lepiej wkorzeniło, no ludzie się przyzwyczajali, pozapominali o tych bogach, prawda, dawnych, no bo jak nie wolno ich było czcić, no to w którymś momencie pozapominali. Natomiast tu jeszcze złożyła się na to zmiana sposobu działania kościoła. I to w skali całej Europy, czy całego chrześcijaństwa. Znaczy w ogóle Kościół zaczął wtedy zupełnie inaczej działać, także w krajach chrześcijańskich od dawna. Przede wszystkim tutaj przyczyniły się do tego zakony żebracze, czyli franciszkanie i dominikanie. Przypominam, że na początku XII wieku tego nieszczęśnika Bernarda Hiszpana, co przyszedł w worze pokutnym nawracać pomorzan, pomarzanie wyśmiali, ale Bernard Hiszpan postępował z punktu widzenia Kościoła bardzo nowocześnie. To znaczy Bernard Hiszpan czerpał z tego, co bardzo nowe miało być w przyszłości, czyli nawiązywał do tak zwanych ruchów ubogich. To było popularne już tam, gdzie było chrześcijaństwo bardzo dawno zakorzenione, a pojawiały się bardzo duże różnice społeczne, szczególnie wyraźne to było w miastach, które powstają, odradzają się, powiedzmy, miasta intensywnie w całej Europie w XI-XII wieku. Z jednej strony są tam bardzo bogaci kupcy, a z drugiej strony bardzo dużo biedoty. I teraz zaczynają się pojawiać zarzuty wobec Kościoła, że Kościół tylko popiera bogatych, że biskupi gromadzą bogactwa, że budzi to zgorszenie. I odpowiedzią na ten problem były właśnie z jednej strony ruchy ubogich, które czasami ześlizgiwały się w kierunku herezji, czasami nie, to jest bardziej skomplikowane. I jakby metodę działania ruchów ubogich przejął święty Franciszek, który doszedł do wniosku, że skoro są ci ludzie ubodzy, których to gorszy, że są bogaci biskupi, a przecież Chrystus wcale nie nawoływał do gromadzenia bogactw, no to należy żyć tak jak ubodzy i ubogim głosić Chrystusa, zbliżyć się do tych ludzi ubogich. I to już było właśnie działanie nastawione nie na elity, tylko na całe społeczeństwo. Już w XIII wieku także i w Polsce osiadają franciszkanie i dominikanie. No i to już wywołuje zupełnie inny efekt, bo ci ludzie już dawno się przyzwyczaili do tego, że są chrześcijanami, z tym, że to chrześcijaństwo było takie bardziej umowne. Ale oni już nie mają dylematu, czy być chrześcijanami, czy być poganami, tylko na skutek tego, że prowadzona jest bardziej intensywna działalność kaznodziejska, bardziej intensywne nauczanie, no to oni coraz więcej zaczynają rozumieć chrześcijaństwa. Druga sprawa to jest upowszechnienie się głoszenia kazań. Do 1215 roku, to znaczy do Soboru Laterańskiego IV, prawo głoszenia kazań mieli tylko biskupi. Dlatego, że po prostu większość duchowieństwa była słabo wykształcona, nie była przygotowana i jakby zaczęli mówić kazania, to by powychodziły jakieś herezje, więc było lepiej, żeby w ogóle tych kazań nie mówili. Wobec tego, tam gdzie był kościół nawet, ludzie przychodzili na msze, to oddziaływało w Polsce już szczególnie, gdzie byli, powiedzmy, mniej jednak tej wiedzy na temat chrześcijaństwa, przychodził do jakiegoś kościoła. Ważną rolę może tu odgrywały malowidła na ścianach kościelnych, tak zwana Biblia Pauperum. Msza po łacinie, czyli on z tego przeciętny człowiek nic nie rozumiał. Rozumiał tylko może, że to jest jakieś tajemnicze, że to jest piękne widowisko. Księgi liturgiczne zwykle były bardzo pięknie zdobione, bardzo duże. One były duże i duże litery, dlatego że musieli duchowni to czytać na odległość. Nie trzymał tego bezpośrednio przy oczach. Oczywiście wierny nie czytał, ale widział, że to jest bogato zdobione, niekiedy złotem iluminowane, jak kadzidło, kosztowne szaty liturgiczne, kosztowne naczynia. I odbywa się jakiś śpiew, z którego on nic nie rozumie. Ogląda sobie w tym czasie malowidła, więc może ma poczucie, że jest w trochę innym świecie. A teraz przychodzą kaznodzieje, którzy głoszą kazania, także ludziom kazania się zaczynają w języku ludowym. Przypomnijmy, że mamy kazania świętokrzyskie, prawda, zabytek języka polskiego z XIII wieku. O czym to świadczy? Że jednak i wygłaszano kazania po polsku, czyli czegoś ludzi nauczano.
I to już nie było tak, że no, 300 lat wcześniej był ten chrzest, no jakoś ta pierwsza nauka, ale mieliśmy coś takiego w dłuższym czasie, coś bardziej systematycznego.
Tak. No druga sprawa to też upowszechnienie się spowiedzi. Praktyka spowiedzi usznej, bo sakrament pojednania nie musiał tak wyglądać, jak wygląda dzisiaj. We wczesnym chrześcijaństwie to była publiczna pokuta. Formę spowiedzi usznej wymyślili Irlandczycy w VI wieku, ale nie było to stosowane powszechnie, to znaczy różne formy sakramentu pokuty i pojednania stosowano. Mamy takie przekazy, że w XII wieku zdarzało się, że ktoś przystępował do spowiedzi w Polsce, natomiast w 1215 roku właśnie ten Sobór Laterański IV, który bardzo wiele rzeczy istotnych postanowił, nakazał też, że każdy katolik ma raz w roku przystąpić do spowiedzi. I spowiedź w ten sposób też stała się takim kanałem katechizacji. To była możliwość nauczania ludzi. No, oni musieli jakiś tam rachunek sumienia zrobić. Pewnie też ich nauczano w ramach kazań, co jest grzechem, co nie. No potem spowiednik też, no, spowiednicy mieli takie książeczki penitencjały, gdzie no, listę pytań, które mieli zadawać penitentom przy spowiedzi, no bo penitenci mogli się nie orientować w tym, co jest grzechem, co nie. Wskutek tego, jeżeli przynajmniej raz w roku musiał się poddać temu sakramentowi, a zarazem no, temu obrzędowi, prawda, no to wynosił też z tego jakąś naukę. Inna rzecz, że też te książeczki do spowiedzi też były różne. Na przykład no, swego czasu wielką furorę wśród historyków średniowiecza zrobił tak zwany katalog magii Rudolfa. To był taki poradnik dla spowiedników z XIII wieku, przepisany w jednym z klasztorów cysterskich na Śląsku. I tam były opisane rozmaite praktyki magiczne, o które należy pytać przy spowiedzi. No i no więc no, zachwyt to wywołało, że mamy tu takie wspaniałe źródło o tym, jakie to praktyki magiczne uprawiał lud śląski, i ci cystersi to tępili. Tylko problem jest taki, że to nie ma nic wspólnego z ludem śląskim, ponieważ cystersi byli Niemcami albo Francuzami najczęściej i po prostu to był taki poradnik, który on sobie przywiózł z zachodniej Europy, czy skopiował, więc to wcale nie jest żaden dowód, że to lud śląski takie praktyki uprawiał, tylko to mógł lud francuski czy niemiecki. No, tu jeszcze przewrotnie powiem, że nawet ten spowiednik może mógł jeszcze nauczyć jakichś...
Niechcący zupełnie zasugerować.
Tak, jeżeli zbyt dokładnie wypytywał, to jeszcze penitent się nauczył jakichś praktyk zbereźnych, ale to oczywiście trochę żart, ale no, nieumiejętny spowiednik może tak zrobić, natomiast takie oczywiście poradniki były, czyli no, lepiej lub gorzej, no, to znaczy tu wskazuje na pewną taką spadkę, nazwijmy to, i historyków, i być może tych spowiedników, no jeżeli właśnie zbyt dokładnie uczyli Ślązaków i tam Ślązaczki, bo tam była erotyczna magia, jak zdobyć narzeczonego, jak wierność męża sobie zapewnić i tak dalej, były takie rzeczy. Niemniej jednak spowiedź no, z pewnością przyczyniała się do pogłębienia wiedzy religijnej. Kolejna sprawa, no to jest powiększająca się, zagęszczająca się sieć kościołów. No, tak, żeby był kościół w każdej wsi, no to nie było w XIII wieku, ale jednak co kilka wsi, no i ta sieć kościołów coraz gęstsza, najgęstsza na Śląsku, no ale Śląsk był najbardziej rozwiniętą cywilizacyjnie dzielnicą Polski. I jeszcze jedna rzecz też, o której warto pamiętać, może to zabrzmiało patriotycznie, ale w XIII wieku rozpoczęła się fala kolonizacji na prawie niemieckim. No i część tych osadników, zwłaszcza w XIII wieku, to rzeczywiście byli Niemcy. Potem, kiedy się okazało, że sposób organizacji wsi na prawie niemieckim jest bardzo korzystny, to i wsie zamieszkałe przez Polaków przenoszono na prawo niemieckie, ale w XIII wieku trochę jednak tych Niemców na ziemię polskie przybyło, no a oni już byli jednak bardziej dogłębnie z chrześcijanami zorganizowani, więc także...
W zasadzie takich wzorców sąsiedzkich?
No tak, no oczywiście, no znaczy to wszystko razem tu działa, po prostu razem bardzo, bardzo wiele rzeczy. No czy powiedzmy w XIV wieku, no w XIII to może jeszcze trudno powiedzieć, ale w XIV wieku no to jednak było oczywiste, że kazania muszą być w każdym kościele parafialnym, przynajmniej miejskim, a i wiejskich też bywały. Nie tylko zakonnicy to głosili, ale też w każdym kościele parafialnym też nie każdy ksiądz miał prawo głosić kazania, musiał mieć pozwolenie jako kaznodzieja, ale jednak starano się, żeby ten kaznodzieja był. Kazania też, prawda, no w języku ludowym, tu znowu pewna ciekawostka, na przykład w kościele mariackim w Krakowie do XVI wieku kazania były po niemiecku, dlatego że do kościoła mariackiego chodził bogaty patrycjat krakowski, a to byli Niemcy z pochodzenia, niemiecki był dla nich bliższym językiem, ale były też kazania po polsku, w kościele świętej Barbary, to jest taki nieduży kościółek na tyłach mariackiego, w tej chwili on do jezuitów chyba należy, ale oczywiście jezuitów żadnych w średniowieczu nie było, jezuici powstali w wieku XVI i tam były kazania po polsku dla polskojęzycznych mieszkańców Krakowa, zresztą ci Niemcy też musieli jakoś tam po polsku mówić, ale jeżeli jest takie zróżnicowanie, że mamy i po polsku i po niemiecku, to widać dążenie Kościoła do tego, żeby tak naprawdę do wiernych dotrzeć. Że to nie to, że się odbędzie msza, wierni przyjdą, coś posłuchają, ksiądz coś tam powie i nie ma to znaczenia, tylko żeby kontakt z wiernymi był rzeczywiście, no, żeby oni z kazania coś wynosili, żeby zrozumieli. Także to jest ważna sprawa. I jak mówię, to są kwestie, które w całym kościele po prostu nastąpiła taka głęboka zmiana sposobu nauczania praw chrześcijańskich, więc ona tym bardziej no, przyczyniła się do tego, co się działo w Polsce. Może na tu jeszcze o takim, powiedzmy, ciekawym wskaźniku chrystianizacji powiedzieć, nawet wracając do wcześniejszego okresu, to znaczy przyjmowanie imion chrześcijańskich. No, jak to się, prawda, przy chrzcie nadaje się imię świętego patrona. Jak wszyscy byli ochrzczeni, to powinni wszyscy mieć imiona chrześcijańskie. I jak to wygląda? Jeśli chodzi o wiek XI, znamy bardzo mało osób poza władcami, ale też zwracam uwagę, że i władcy, no jakich mamy władców, Bolesław, Włodzisław Herman, czy tam Władysław, nie ma żadnych patronów takich. Był święty Władysław, ale mniej więcej właśnie rówieśnikiem był naszego Władysława Hermana, więc on jeszcze nie był jego patronem. Władysław Kazimierz, prawda? No święty Kazimierz też jest, ale dużo późniejszy. Oczywiście oni mieli imiona chrzestne, tylko ich nie używali. Mamy taki opis też dotyczący chrztu Litwy, czyli bardzo późnego, że to nadawanie imion chrzestnych odbywało się tak, że ściągano gromady ludzi, prawda? Kazał książę przyjść, no, książę litewski, a król polski, czyli Jagiełło kazał przyjść tam na Polanę, czy gdzieś tam i powiedzmy do rzeki oni wchodzili gromadnie, osobno kobiety, osobno mężczyźni i jedną gromadę wszystkich ochrzczono jako Piotrów, drugą jako Janów, trzecią tam jako...
Potem tak. W codziennym życiu raczej nie było to praktyczne.
Oczywiście, więc oni no, przyjęli to do wiadomości albo nawet nie przyjęli, że są Janami czy Piotrami. Teraz tak, z końca XI wieku, oprócz władców, no, znamy parę imion możnych i to są takie postaci jak na przykład Sieciech albo Wojsław, czyli no, używają imion słowiańskich. Natomiast już z XII wieku, kiedy mamy no też i trochę więcej wiadomości o możnych, to wśród możnych trafiają się imiona ogólnochrześcijańskie. Andrzej, Piotr, Jan, Stefan, Michał. To się pojawia już coraz częściej, z tym, że one się przeplatają. To może być Michał i Skarbimir na zmianę. No jest taka rodzina można, która właśnie tych dwóch imion chętnie używała i to nie przeszkadza im, ale ten Michał się gdzieś pojawia. Natomiast mamy też z XII wieku dwa dokumenty, gdzie są wypisane imiona chłopów. po prostu dokumenty potwierdzające majątek kościelny oczywiście i tam są wypisane imiona chłopów, żeby oni nie uciekli. No i te imiona chłopów to są przezwiskowe, one w ogóle inaczej są skonstruowane, zbudowane niż imiona tych możnych. To są jakieś tam Świnka, Cucek, Pęcek, Bucek, no tego typu. No i oczywiście one absolutnie nie są chrześcijańskie. Oczywiście ci chłopi też musieli być ochrzczeni, no ale to pewnie na tej zasadzie, że no ktoś tam ochrzcił, ale nie używali tego na co dzień. Ale to właśnie pokazuje, że chrześcijaństwo już docierało do wyższych warstw, bo ci możni, którzy używali imion chrześcijańskich, no być może coś jednak wiedzieli o swoich patronach. Wybór imienia był bardzo ważny, więc jeśli decydowali się już na używanie imienia chrześcijańskiego, to on pewnie jednak coś wiedział tam o swoim patronie, dlaczego takie imię, a nie inne. Natomiast chłopi po prostu nie mieli tak starannej edukacji.
To kiedy się pojawili ci Wojtkowie i Bartkowie, no, imiona, które no, tak często uchodzą właśnie za takie ludowe, a mają już właśnie tych chrześcijańskich patronów.
No to już powiedzmy, no XIV-XV wiek to już spokojnie mogą być. Natomiast oczywiście nawet imię Bartłomiej tam według badań językoznawców to jest imię, które dość wcześnie miało być przyswojone polszczyźnie, no ale to też mogło być związane z budową kościołów pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Takie kościoły są, to jest jeszcze inna historia, dlatego że kult świętego Bartłomieja miał szansę być w Polsce popularny, a to z tego powodu, że Otto III, jak otrzymał od Bolesława Chrobrego ramię świętego Wojciecha, to złożył je w Rzymie w kościele świętego Bartłomieja na wyspie Tybrowej. Wskutek tego kult świętego Bartłomieja mógł uchodzić za takie uzupełnienie kultu świętego Wojciecha.
Tak zmierzając już powoli do końca, to właściwie taka chrystianizacja to nam zajęła całe średniowiecze. Tak? Można powiedzieć, że dopiero tak ten XIV-XV wiek, można powiedzieć, że jesteśmy takim krajem, narodem chyba jeszcze nie, ale krajem katolickim?
Tak, no
w takim już właśnie powszechnym znaczeniu.
Tak, z tym, że oczywiście my też przykładamy do tego naszą miarę, to znaczy, no my oczekujemy tego, żeby katolik dzisiejszy, no to był człowiek świadomy, no jednak oczekujemy od niego znacznie większej świadomości niż oczekiwano w średniowieczu i człowiek, no w sposób świadomy zachowujący zasady wiary chrześcijańskiej. Wiadomo oczywiście, że różnie bywa, bo jesteśmy wszyscy grzeszni, ułomni i tak dalej, no ale tego byśmy, ale to jest ułomność, a nie norma. Natomiast no, te normy we wczesnym średniowieczu wyglądały inaczej i to też nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Po prostu może bardziej przed tym przełomem XIII wieku, o którym mówiłam, bardziej zwracano uwagę na zachowywanie zasad chrześcijańskich i że to jest, powiedzmy, no pewnych praktyk, no i wtedy Pan Bóg błogosławi, skoro człowiek się stara, chodzi do kościoła, zachowuje posty, chodzi na jakieś nabożeństwa, daje jałmużnę, no to Pan Bóg mu też błogosławi. Jakby zakładano też z góry, że człowiek świecki, no poza tam duchownymi, nie bardzo jest w stanie to wszystko ogarnąć. Natomiast no, w XIII wieku w skali całej Europy podjęto wysiłek, żeby również ludzi świeckich dokatechizować. No a w Polsce oczywiście to zaowocowało takim no, bardzo, bardzo pogłębionym przyjęciem chrześcijaństwa.